Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko w letnie, niedzielne popołudnie. Od tygodnia w trasie są uczestnicy poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Muszę przyznać, że dla mnie osobiście właśnie pielgrzymka jest jednym z takich stałych symboli, które świadczą o tym, że mamy lato w pełni. Relacja z pielgrzymki już za moment na naszej antenie, ale dziś będziemy mówili również o pielgrzymowaniu w zupełnie inne miejsca i w innym celu. W programie także o księżach Filipinach, którzy mają opinię religijnych światowców. Tym razem jeden z nich będzie przekonywać, dlaczego niekiedy warto zrezygnować ze swojej małej życiowej stabilizacji. Usłyszymy także potężne i robiące naprawdę silne wrażenie dźwięki organów z Katedry Gnieźnieńskiej. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Poznańska piesza pielgrzymka w formie sztafety cały czas w drodze do Częstochowy. W czwartek dotrze na Jasną Górę. A na razie prosto z trasy relacje zda nam kapelan pielgrzymki ksiądz Łukasz Łukasik. Chwilę później o konkurencyjnym, oczywiście w cudzysłowie, wydarzeniu, czyli pielgrzymce szlakiem świętego Jakuba. Opowie o niej opiekunka drogi Renata Ferduła. Materiał Sandry Soluk.
Idzie ksiądz?
Idę oczywiście. Dzisiaj właśnie z grupą 10. Przemierzamy fragment między Krzywiniem a Publiszkami. Idzie się dosyć dobrze. Mamy ładną pogodę, chociaż oczywiście słońce tak świeci, że trochę jak zwykle jesteśmy w sali upoceni. Ale to jest piękno tej pielgrzymki, piękno właśnie drogi, że można także te różne swoje niedogodności ofiarować Panu Bogu.
Jeszcze jesteście dosyć blisko Poznania, Krzywiń, Podliszki.
Stosunkowo rzeczywiście niedaleko jeszcze od Poznania. Dopiero tak naprawdę jutro jedziemy na teren diecezji kaliskiej, czyli wyjdziemy z naszej archidiecezji poznańskiej.
Dopiero jutro ksiądz przekroczy, bo to nie wszyscy będą mieli to szczęście.
Tak, oczywiście, no nie wszyscy będą mieli to szczęście, ponieważ inna grupa pójdzie jutro, będzie to grupa 19, która wyjdzie z Podliszek i będzie szła aż do Baszkowa, jeśli chodzi o grupy opalenickie, no i także te grupy poznańskie.
Ale nie słyszę żadnych piosenek w tle, czyżbyście nie, jakoś właśnie, spokojniej przeżywali to?
Właśnie trwa różaniec, także ja troszeczkę jestem oddalony od grupy, już ta część taka bardziej rozrywkowa była przed chwilą, a teraz skupiliśmy się na modlitwie.
Jak w takim razie nastroje, jak motywacje, jak się ksiądz żegna z tymi wszystkimi ludźmi, jak się czują, że to tylko jeden dzień?
Myślę, że większość z osób tutaj zaakceptowała taką formę. Wiadomo, że chciałoby się więcej, ale każda grupa ma dwukrotnie możliwość wyjścia.
A jak frekwencja?
Dosyć dobra, to znaczy nie widziałam grupy, która miałaby poniżej 70 osób.
Możemy to jakoś porównać do lat poprzednich, w których szło się normalnie?
Są grupy, które były bardzo liczne i nadal są liczne, choć może troszeczkę mniejsze. Natomiast grupy, które wcześniej były mało liczne, nagle mają przyrost pątników.
Jeszcze trochę przed Wami, ale myślami jesteśmy już na Jasnej Górze, to oczywiste, tam zmierzacie. Co tam czeka na pielgrzymów z Poznania?
Jak co roku spotykamy się pod wałami jasnogórskimi o godzinie 12:30. Tam zostaną przywitane grupy. Na Jasną Górę jako pierwsza wejdzie grupa 21, która wyruszyła 5 lipca z Buku, a kolejnie grupa też 6 jako reprezentacja tych grup poznańskich. No i oczywiście zapraszamy wszystkich pielgrzymów, którzy przez te 10 dni pielgrzymki pielgrzymowali, aby też byli na Jasnej Górze 15 lipca, żeby móc się właśnie wspólnie pomodlić przed wizerunkiem Matki Bożej.
Renata z kolei spróbuje nas przekonać do obrania drogi śladami świętego Jakuba w jego rok.
Tak zwany rok święty, czyli rok, kiedy wspomnienie świętego Jakuba przypada w niedzielę i zazwyczaj wtedy chcemy zrobić coś wyjątkowego, dlatego że papież Franciszek przyznał nam taki odpust zupełny za pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych. Ponieważ mamy jeszcze wciąż epidemię, to zdecydowaliśmy się zrobić taką sztafetę, czyli każdego dnia inna osoba idzie jakimś odcinkiem.
Jedna osoba?
przynajmniej jedna osoba, a jeśli ktoś chce się dołączyć, to jak najbardziej zapraszamy, więc są takie miejsca, gdzie szły całe spore grupy.
Czy celem jest Santiago de Compostela, czy to jest pielgrzymka tylko po Polsce?
Pielgrzymujemy wszędzie, gdzie tylko są drogi, natomiast inicjatywa, o której ja mówię, czyli ta sztafeta, to jest nasza polska inicjatywa, czyli idziemy wszystkimi możliwymi drogami świętego Jakuba, jakie w Polsce mamy. I wszyscy zmierzamy do Zgorzelca, czyli do takiego miejsca, gdzie Droga Świętego Jakuba w Polsce łączy się z tą niemiecką i wędruje dalej.
Jest prawie połowa lipca, wy wciąż maszerujecie. Kiedy zamierzacie dojść do Zgorzelca?
24 lipca, czyli dzień przed wspomnieniem Świętego Jakuba.
A czy tam czeka jakaś szczególna celebracja?
I w Zgorzelcu, i potem przejdziemy też na stronę niemiecką 25. Wydaje mi się, że nikt szczególny tam na nas nie czeka, oprócz Pana Boga. Ale tak, to jest nasz cel i tam będzie też msza święta, ale tak jak najbardziej po drodze też zazwyczaj zaczynamy albo kończymy dzień mszą świętą w jakimś kościele.
Tym, którzy od lat chodzą do Częstochowy na pielgrzymkę, co byś powiedziała, żeby ich przekonać do zmiany?
To jest zupełnie inny charakter drogi. Pielgrzymka do Częstochowy zazwyczaj jest zorganizowana. Idziemy grupą, mamy ubezpieczenie, mamy służby, które tym wszystkim muszą zarządzać. Natomiast na szlak świętego Jakuba wybierają się ludzie zazwyczaj w sposób niezorganizowany, czy zbierają kilka znajomych osób i się wybierają, albo wybierają się w pojedynkę. Są też wyjazdy zorganizowane jak najbardziej, ale pod tym względem jest to inna droga, że idziemy tak po swojemu, tak jak czujemy. Ja bardzo dobrze wspominam z mojej drogi Camino to, że nauczyłam się słuchać też siebie, bo wybrałam się sama i po prostu samodzielnie decydowałam, co ja teraz potrzebuję i to się przyniosło też na moje życie, że nauczyłam się słuchać tego, czego ja teraz potrzebuję.
Czyli w takim razie nie ma jakiegoś jednego człowieka, do którego chętni mogą się zgłaszać, żeby wspólnie celebrować Rok Święty?
Można iść samemu. Mamy też tą sztafetę, gdzie każdego dnia jakimś odcinkiem idziemy. Można się zgłosić, jest podany kontakt do odpowiedzialnych osób za każdy odcinek, można się do nich zgłosić, dać znać, że się wybiera, ale można po prostu przyjść danego dnia na umówione miejsce o umówionej godzinie. Informacje są na stronie i po prostu dołączyć się.
Dziś odcinek Kobylnica Poznań, jutro trochę bliżej w stronę Zgorzelca.
Tak, Poznań Żabno jest w poniedziałek.
Czyli jeżeli ktoś dziś spontanicznie zdecyduje, że chciałby jutro z wami pójść, to...
Przyjeżdża pod kościół Poznań-Głuszyna i idzie sobie razem z nami 23 km do Żabna, gdzie jest kościół świętego Jakuba.
Więcej informacji o pielgrzymowaniu szlakiem świętego Jakuba na stronie camino.net.pl i na Facebooku Droga Świętego Jakuba w Polsce.
W Gnieźnie trwa piąta edycja letnich prezentacji organowych. To jedyny w kraju festiwal młodych organistów. Do końca sierpnia, w każdą niedzielę, w Katedrze Gnieźnieńskiej można wysłuchać zarówno znanych, jak i mniej popularnych utworów z kanonu muzyki organowej. Gnieźnieńska Katedra posiada organy od początku XVI wieku. Te najnowsze to jeden z najciekawszych instrumentów w kraju. Jakie są jego możliwości? Sprawdzał Rafał Muniak.
Około 4160 piszczałek. 52 głosy.
Muzyka organowa ma ogromne znaczenie. Otworzyć się na to, co dla oczu fizycznych jest niewidzialne, a co porusza serca.
I bez wątpienia brzmienie instrumentu, który znajduje się w Gnieźnieńskiej Katedrze, jest wyjątkowe.
Te organy są darem Episkopatu Niemiec.
Mówi ksiądz Jakub Dębiec.
Od lat 70. ten instrument jest u nas na wyposażeniu katedry. Dostarcza wrażeń, które są niezapomniane.
Żeby zobaczyć z bliska tę 10-metrową instalację piszczałek i dzwonów, wchodzimy na chór z organistą Krystianem Klejem.
Multum schodów do pokonania codziennie rano i wieczorem, a w niedzielę nawet... 4-5 razy. Ale widać, jak płonęły.
Bez nic pożaru, tak? Ślad pożaru z 1945 roku.
Dokładnie.
I wchodzimy sobie na chór. No tu sporo miejsca.
Tak, no jak chór tutaj śpiewa z 40 osób, to te miejsca muszą być. I stopnie.
No i to najważniejsze miejsce przy organach. To trochę wygląda jak kokpit statku kosmicznego.
Z takimi porównaniami często organiści się spotykają.
Wyjaśnijmy słuchaczom, że pan siedzi plecami do ołtarza.
Bazujemy głównie na także kamerce i monitorze, dzięki któremu mamy właśnie podgląd na prezbiterium.
Co pan robi teraz?
Ja teraz włączam odpowiednie brzmienie organów.
Czyli trzeba pociągnąć za te wszystkie
cięgła? Dokładnie.
Pan się zna na tym wszystkim?
No każdy głos ma swoją specyfikę, więc także w praktyce...
Mikstura, róg nocny, fagot, tak. Oktawa, dużo tych głosów.
Podstawowym brzmieniem są głosy pryncypałowe.
Ja mam taką szczególną miłość do dźwięków niskich, muszę przyznać.
A to najniższy głos właśnie jest...
Ojej. Wręcz prawie infradźwięki.
A najwyższe to będzie najwyższy dźwięk.
To już słyszą prawie tylko nietoperze.
Dzwony rurowe.
I to nie jest elektronika. Te dzwony rurowe rzeczywiście są w tych organach, tak?
Tak, rzeczywiście są.
Jak bardzo się trzeba napracować, żeby ten potężny instrument stroił?
No to jest już praca panów organmistrzów, którzy przyjeżdżają zazwyczaj tutaj na 2 dni, żeby nastroić taki instrument. Każdy głos z osobna, więc no mamy tutaj 52 różne brzmienia, także no każdy rząd takich piszczałek trzeba dobrze dostroić, nastroić.
To jest świetny instrument, świetnej jakości.
Mówi organmistrz Patryk Gadziński.
Nie jest zabytkowy, to jest instrument Laukufa, niemieckiego organmistrza, który ten instrument u siebie w Warszawie złożył, wysłał do Polski. Instrument jest naprawdę okazały i największy w naszych okolicach. I dopiero fara poznańska i poznańskie kościoły mogą się równać z tą wielkością instrumentu, jaka jest w Gnieźnie.
No i brzmi fantastycznie.
Brzmi niesamowicie, ale tam są miliony elementów. Czasami na jeden dźwięk paręset elementów. Dlatego jeden element do przesyłania sygnału i uruchamiania piszczałek.
Gnieźnieńskie organy kilka lat temu poważnie uszkodził piorun, który uderzył w katedrę.
Spalił niestety elektromagnesy różnego rodzaju i przez to no, nie był w pełnej świetności. Ksiądz Kasprowicz już podjął temat. Dokonano renowację tego instrumentu. Dzięki temu teraz no, jest niesamowity. Cudowny. Są letnie prezentacje organowe, więc warto przychodzić. Będą regularnie co tydzień.
W tym roku piąte, a więc z tego, co słyszałem od dyrektora artystycznego naszych letnich prezentacji organowych, pod koniec mogą być pewne niespodzianki. Każdej niedzieli miesiąca lipca i sierpnia zapraszamy do katedry. Wczesnym popołudniem jest zmiana godziny. Byliśmy przyzwyczajeni do godziny 14:15. Te prezentacje będą rozpoczynały się o godzinie 14:00. I tak jak co roku, przede wszystkim młodzi adepci sztuki organowej, muzyki organowej będą mogli tutaj podzielić się swoimi talentami, a nam przysporzyć głębokich wrażeń. Te prezentacje organowe z jednej strony są jakby owocem oddolnym. Zebrali się młodzi ludzie, którzy zapragnęli podzielić się swoimi talentami. Z drugiej strony mamy piękne organy w Katedrze Gnieźnieńskiej, które wykorzystujemy podczas liturgii, ale same w sobie są one instrumentem, z którego możliwościami warto się zapoznawać także poza liturgią. A poza tym, no, piękno i dobro, a w tym wypadku o tym możemy mówić, słuchając muzyki organowej, zawsze nakierunkowuje na to, co jest źródłem wszelkiego piękna, a więc na samego Pana Boga. A więc mamy tutaj od wrażeń estetycznych do przeżyć głęboko duchowych całą paletę możliwości i temu właśnie te prezentacje organowe mają służyć. I dla mieszkańców, i dla turystów. Nie jest to tak, że prezentacje organowe są co roku te same. One się zmieniają ze względu chociażby na artystów, którzy występują, na tych, którzy grają, którzy towarzyszą też, bo oprócz muzyki organowej również mamy wykonawców, którzy śpiewem czy też grą na innych instrumentach te prezentacje ubogacają. Zatem repertuar też się zmienia co roku i przybywa osób, które nie tylko z Gniezna, ale także z okolic Gniezna przyjeżdżają, aby właśnie w tych prezentacjach uczestniczyć, aby mieć takie inne niedzielne popołudnie. Prezentując te organy, możemy nie tylko usłyszeć ich dźwięk, ale również usłyszeć troszkę o szczegółach budowy, wyposażenia tego instrumentu, a to robi wrażenie. To dopiero widać, jaki to jest skomplikowany organizm, a jakie piękne przy okazji wrażenia dostarcza.
muzyka organowa, czy to wykonawstwo literatury muzyki organowej, czy akompaniament. W Katedrze Gnieźnieńskiej funkcjonuje już 5 wieków, czyli pierwsze organy zostały zbudowane w Katedrze Gnieźnieńskiej prawdopodobnie w 1500 roku ze starania wikariusza Katedry Gnieźnieńskiej. W ciągu tych 5 wieków organy zostały przebudowywane, w miejsce starych były budowane nowe organy. No i tak dochodząc do obecnego instrumentu, został on zbudowany w 1975 roku przez niemiecką firmę Laukow. Z jego specyfiki posiada on 52 głosy pośród 3 manuałów, czyli klawiatur oraz klawiatury nożnej.
To dużo?
No myślę, że bardzo dużo. Trzeba wziąć pod uwagę kubaturę wnętrza. Katedra Gnieźnieńska jednak nie jest małym wnętrzem, dlatego wymaga takiej ilości głosów, aby w każdym miejscu te organy były dobrze słyszalne. Jest to instrument w stylu północno-niemieckiego baroku, więc świetnie się nadaje tutaj muzyka barokowa. Muzyka Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudego, Johanna Pachelbela i innych kompozytorów z tamtych wieków. Nie oznacza to jednak, że gorzej brzmi literatura późniejsza, czyli epoki romantyzmu. Młodzi organiści podczas letnich prezentacji organowych wykonują całą paletę muzyki, właśnie od barokowej nawet po muzykę współczesną, i odbiór jest znakomity.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, wstęp na koncert jest bezpłatny. Początek koncertów w niedzielę o godzinie 14. Patronat honorowy nad festiwalem sprawuje prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. W Polsce powstanie kolejna kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Filipin z Świętej Góry koło Gostynia. Księdza Dariusza Dąbrowskiego jeszcze przez kilkanaście dni proboszcza świętogórskiej parafii zapytaliśmy, kiedy Filipini założyli w Polsce swoją ostatnią kongregację.
W Polsce w 1999 roku w Poznaniu na Świerczewie, a więc już prawie 30 lat temu, tak?
Teraz zdecydowaliście się na kolejną. Dlaczego?
Myślę, że takich rzeczy nie da się programować, że one zawsze wynikają z kontekstu historycznego, personalnego. W naturze Filipinów jest stałość miejsca, więc sposób tworzenia nowych kongregacji określa nasz dokument konfederacji zatwierdzony w Rzymie, że może powstać kongregacja, gdy kapłani jednej kongregacji chcą powołać drugą, albo kapłani jednej federacji, tak jak na przykład w Polsce jest w tej chwili 7 domów i one tworzą federację i może z różnych domów powołać nową kongregację, albo nawet kapłani diecezjalni, którzy chcą żyć razem we wspólnocie filipińskiej, też mogą. To taki trzeci sposób tworzenia kongregacyjnego, więc tutaj jest scenariuszy wiele możliwych, ale no zawsze zależy od kontekstu jakiegoś historycznego, osobowego, ludzie się spotykają, mają takie pragnienie i tak zasada się zawsze nowe drzewo kongregacji.
Tym razem to będzie 8 kongregacja, prawda?
No miejmy nadzieję, że do tego dojdzie, dopiero zaczynamy od 1 sierpnia w Grodzisku Wielkopolskim. To jest czas próby i myślimy, że jeżeli ona przebiegnie pomyślnie, to w 3 lata powstanie kongregacja.
Na razie ją będzie tworzyło 3 kapłanów. 3 księży.
Tak, z Radomia ksiądz Mirosław Prasek, z Tarnowa ksiądz Paweł Cys i ja z Gostynia Dariusz Dąbrowski.
Ksiądz jest, mówiąc w cudzysłowie, liderem tego projektu.
To był mój pomysł, żeby powołać nową kongregację, ale bardzo chętnie do tego przyłączył się również pozostali ci kapłani, o których wspomniałem wcześniej. Moderatorem wspólnoty, bo tak w tej chwili będzie się nazywała ta funkcja przełożonego, będzie ksiądz Mirosław Prasek.
Ale właśnie, dlaczego ksiądz myślał o założeniu kolejnej kongregacji filipińskiej?
Przychodzi taki moment w życiu, którego ja właśnie doświadczyłem, jakby tutaj będąc na Świętej Górze, kiedy w miejscu przecież przez wielu znanym jako no, przepiękne miejsce, ono mnie też zafascynowało 25 lat temu, kiedy tutaj wstąpiłem, miejsce dobre i bezpieczne, a jednak przychodzi taki moment, że poczułem, że ideę filipińską trzeba ponieść dalej. Może to wynika właśnie z tego, że wstąpiłem tutaj także zafascynowany ideą, którą święty Filip Neri w Rzymie ogłosił w XVI wieku i myślę, że warto ją rozkrzewiać.
Bo z tego, co wyczytałem, ksiądz początkowo myślał o benedyktynach.
Tak, to był taki mój epizod młodzieńczy. Jeździłem tam przez kilka lat do Lubinia, do klasztoru, gdzie do tej pory mam przyjaciół. Ja myślałem, że tam wstąpię, oni pewnie też myśleli, że tak, no ale jednak drogi drogi potoczyły się inaczej, no i wylądowałem 20 km dalej w Gostyniu.
Czym zafascynowała księdza idea Filipa Neri?
To jest przede wszystkim wspólnota życia, wspólnota kapłańska bez składania ślubów zakonnych, z dużą przestrzenią wolności, a z drugiej strony jednak życie we wspólnocie uregulowane także w rytmie modlitwy. No i przede wszystkim styl życia Filipa, który jeżeli jest realizowany, to myślę, że jest bardzo ewangelizacyjny, on jest bardzo pociągający, bo to jest styl formacji ludzi świeckich. Święty Filip, też o nim mówiono, że stworzył szkołę religijnych światowców. To dzisiaj jest bardzo potrzebne.
Jak to rozumieć, religijni światowcy?
To ludzie, którzy nie są oderwani od świata, którzy doskonale sobie radzą w sprawach tego świata, w sprawach polityki, finansów, w sprawach społecznych, a jednocześnie są głęboko zakorzenieni w Ewangelii i w jej duchu chcą zmieniać rzeczywistość.
W waszym przypadku wybór padł na Grodzisk Wielkopolski. Dlaczego?
Ponieważ właśnie tę parafię zaproponował nam ksiądz arcybiskup i uznaliśmy, że to jest dobra propozycja.
To jest parafia Farna?
Tak, główna parafia miasta.
Ale szukaliście w innych miejscach również, czy nie?
Tak, trzeba uczciwie powiedzieć, że ten czas, kiedy zrodziła się idea, żeby powstała w ogóle nowa kongregacja, byliśmy otwarci na jakiekolwiek miejsce. Nawet osobiście nie chciałem na początku w archidiecezji poznańskiej, bo tutaj już są dwie kongregacje, więc może gdzieś dalej ponieść tą ideę. Ale ostatecznie, jak się okazało, chyba z natchnienia Bożego tchnęło mnie, żeby spotkać się z naszym księdzem arcybiskupem i to było dobre spotkanie.
I chyba wybór dobry, jeżeli chodzi o miejsce.
No mam nadzieję.
Ksiądz już był.
Tak, byliśmy tam kilka razy, to co było konieczne, żeby spotkać się z księdzem proboszczem parafii, żeby porozmawiać o sytuacji duszpasterskiej, o też materialnej, bo to jest parafia, która liczy jednak 8 tysięcy mieszkańców, ale także no, ma 3 kościoły zabytkowe pod sobą, więc no, jest tam sporo różnych zadań.
Czyli wyzwanie ogromne.
Tak, ale też podchodzimy do tego z nadzieją. Mamy w pamięci słowa arcybiskupa, że gdy pojawia się nowe dzieło, to też Pan Bóg daje nowego ducha.
Jak teraz będzie wyglądało powoływanie tej kongregacji?
W tej chwili jest nas już 3 kapłanów i również zgłaszają się klerycy. Więc mamy już na początku 5 osób. Żeby powstała kongregacja, potrzebne są 4 osoby. Więc już ten stan jakby osiągamy. Teraz pozostaje tylko czas próby pozytywnej opinii zarówno ze strony arcybiskupa, jeśli chodzi o pracę w diecezji i dla diecezji, jak i również oceny naszego prokuratora generalnego w Rzymie. I jeżeli zarówno jedna, jak i druga opinia będą pozytywne i my będziemy uważali, że to jest jednak nasza droga i te 3 wektory się spotkają, to wtedy składamy odpowiednie pismo do Stolicy Apostolskiej i to właśnie ona eryguje nową kongregację, bo Filipini, kongregacja oratorium, są na prawie papieskim.
To dla księdza taka religijna przygoda?
No bardzo, myślę, no w pewnym sensie dzieło życia. Bo jednak tworzy się coś nowego, coś, co do tej pory nie istniało, w nowym miejscu, z nowymi ludźmi, bo choć znamy się z tymi księżmi, którymi idziemy tworzyć kongregację, to jednak pochodzimy z różnych domów o bogatych tradycjach. To są największe domy w Polsce i no też musimy się gdzieś osobowościowo spotkać, więc to będzie także czas formacji dla nas samych.
Ale również rezygnuje ksiądz z takiej świętogórskiej stabilizacji, prawda? Małej stabilizacji.
No tak, ale wiemy, że takie małe stabilizacje są zdradliwe, więc skoro poczułem, że Pan Bóg mnie do tego wzywa i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, to po prostu trzeba to zrobić. Nieraz trzeba opuścić to, co kochamy, dać się Panu Bogu poprowadzić, ufając, że ma zawsze dla nas jeszcze lepszy plan.
Coś z tego ducha świętogórskiego będzie ksiądz próbował przenieść do Grodziska?
No ja jestem uformowany przez Świętą Górę, więc nawet nie wiem, co będę w stanie przenieść. Prawdopodobnie samego siebie przenoszę, więc nie da się tego oddzielić.
No tak, ale to, co się działo na Świętej Górze, trudno będzie powtórzyć tam w Grodzisku, prawda?
Tak, Grodzisk to nie Gostyń, Gostyń to nie Grodzisk. To będą nowi ludzie, nowe środowisko, nowe zadania i dlatego nie mamy wielkich jakichś planów. Po prostu zobaczymy, jak one będą się układać na bieżąco.
Również będzie w Grodzisku muzyka?
No mamy nadzieję, że tak. W jaki sposób? Wiem, że tam tradycje muzyczne udało mi się zorientować, te są całkiem ładne. Działa świetna orkiestra Dęta i ludzi zafascynowanych muzyką w różnym wymiarze jest sporo. No więc mamy nadzieję, że także przy naszym klasztorze taka grupa się zbierze i będzie za jakiś czas przynosiła sławę.
Czeka ksiądz już z niecierpliwością na te przenosiny?
No został już miesiąc, więc to rzeczywiście jest niewiele. Jeszcze w tym miesiącu jakoś wiele się w moim kalendarzu wydarza. Jeszcze jest wyjazd oratoryjny, jeszcze parę dni urlopu, jeszcze pakowanie, co mnie najbardziej denerwuje, bo nigdy tego nie robiłem, oprócz tego jednego razu, kiedy opuściłem dom rodzinny, więc czas szybko biegnie, ale z Bożą pomocą myślę, że jakoś do 1 sierpnia uda się dotrzeć.
A jak współbracia komentują księdza wybór, księdza przedsięwzięcie nowe?
Pewnie na początku było to duże zaskoczenie, nie większe niż dla mnie. Dla mnie to też było zaskoczenie, jak taka decyzja we mnie się zrodziła. Teraz akceptują oczywiście to i mam nadzieję, że wspierają, choć to jest trudne. Jesteśmy rodziną, my tutaj się znamy doskonale. Jesteśmy wspólnotą braterską. To są takie zażyłości wieloletnie, więc zawsze, gdy ktoś odchodzi, jest to pewnie coś trudnego. Dla mnie też. No, opuszczam jakby mój dom rodzinny po raz drugi.
Ale zakłada ksiądz kolejny, trzeci dom rodzinny.
Tak, trzeba się trochę nastawić, że tworzymy nową wspólnotę, gdzie będą też nowe zwyczaje i takie też chcemy. Chcemy nawiązać trochę do tych tradycji rzymskich. Też patronem naszych różnych działań będzie święty Jan Henryk Newman, angielski konwertyta, który równie zafascynowany świętym Filipem stworzył pewnego nowego ducha. My będziemy tworzyć nasz polski dom w Grodzisku, więc myślę, że będzie, mamy nadzieję, że będzie inny niż te, które są do tej pory, bo taki każdy dom ma swój charakter. Gdzie by nie pojechać, do jakiej kongregacji, każda jest inna.
To jest taki rodzaj misji?
Może życiowej, tak. Jak myślę, że jeżeli podchodzimy poważnie do tego, co w ogóle w życiu robimy, to wszystko jest misją. Trudno bez pasji pewnych rzeczy robić, bo będzie to zawsze słabe. Cokolwiek w życiu robimy, jeżeli wkładamy w to serce, to jest misją.
Boga, skarlały, znikczemniały ich postępki, nie ma czyniących dobro. Pan z nieba ludziom się przygląda, patrzy, czy jest kto mądry, kto by szukał Boga. Sami odstępcy, sami niegodziwi, nie ma czyniących dobro, nie ma ani jednego. Czyżby nie rozumieli grzesząc, że pożerają lud swój, jedzą chleb, a nie wzywają Pana. Pokoleniu sprawiedliwych zgnieść chcecie wolę ubogiego, ale on w Bogu ma schronienie. Zbawienie Izraela, któż ześle z Syjonu, przywróci Pan swój lud, z powrotem cieszyć się będzie jawno. Zraduje się Izrael.
Przysłowie jak trwoga to do Boga traktujemy czasami może zbyt dosłownie. Ale jak przekonuje salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak, nie powinniśmy bać się szukać takiej pomocy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy lakoniczny opis świętego Marka o tym, jak Jezus rozesłał w pierwszą misję swoich 12 apostołów. Ciekawe, że wysyła ich nie tyle bezpośrednio po wydarzeniach, które moglibyśmy odczytać jako sukcesy, czyli nie po uzdrowieniach, egzorcyzmach, nie po uciszeniu burzy, ani nawet nie po rozmnożeniu chleba, ale posyła ich po doświadczeniu odrzucenia w Nazarecie, czegoś, co w oczach świata może uchodzić za porażkę, jakby chciał niejako od razu zaznaczyć, że misja głoszenia Ewangelii to nie tylko sukcesy, ale także zmaganie się z przeciwnościami, a nieraz z odrzuceniem. Jezus sam pokazuje, że niedowiarstwo w rodzinnych stronach nie tylko nie zatrzymuje go w głoszeniu Ewangelii, ale nawet rozsyłając dwunastu, wskazuje, że opór stawiany dobrej nowinie paradoksalnie przyczynia się do intensyfikacji jej głoszenia. Teraz Jezus już nie tylko sam obchodzi Galileę i naucza, ale ustanawia kolejnych sześć duetów głosicieli. Jednocześnie rozsyłając apostołów, wyposaża ich w dwa dary. Pierwszym jest narzędzie niezbędne do realizowania powierzonej im misji, a drugim polecenie, nakaz, przykazanie na drogę. Jako pierwszy dar Jezus daje uczniom własną moc, władzę samego Syna Bożego nad duchami nieczystymi, nad demonami. Kiedy Chrystus wybiera człowieka do swojej misji, najpierw przywołuje go do bliskiego przebywania ze sobą, a następnie wyposaża go we wszystko, co niezbędne jest do skutecznego przeprowadzenia misji. Jeśli więc czujesz, że Bóg do czegoś ciebie wzywa, nie bój się. On da ci wszystko, żebyś to zadanie w Jego imię wypełnił. Drugi dar to przykazanie, by zachować maksymalną prostotę, wolność serca, by nikt nie łudził się, że skuteczność misji może opierać się na czym innym, jak tylko na słowie Jezusa, na Jego poleceniu, na Jego posłaniu. Tak, to przykazanie to nie ograniczenie, ale dar gwarantujący skuteczność misji, w którą zostajemy wysłani. W pewnym sensie pozbycie się wszystkiego to swoisty katalizator misji, bo to okoliczności, które zmuszają do wejścia w relacje z tymi, do których jesteśmy posłani. Nie ma innego wyjścia. Wreszcie wierność temu poleceniu i bycie świadkiem, jak słowo Jezusa działa, to źródło wielkiej radości, która płynie z wierności samego Boga. Co może być tą misją? Co jest twoją misją? Gdzie dziś wzywa ciebie Jezus, by walczyć z demonami, duchami przeciwnymi Bogu? To dobre pytania, które często powinniśmy sobie zadawać, zwłaszcza na osobistej modlitwie. O tym, jak ja doświadczyłem działania tego polecenia i tego, jak Bóg się troszczy o swoją misję, opowiem po krótkiej przerwie. Być może zadajemy sobie czasem pytanie, czy to, co czytamy w Ewangelii, działa także dzisiaj. Czy Bóg dziś także troszczy się o swoich apostołów? W swojej posłudze kapłańskiej doświadczam wiele razy tego, że Bóg troszczy się o mnie, gdy ja wykonuję Jego zadania, Jego dzieła. Ale nauczyłem się tego szczególnie w jedne wakacje, kiedy odbywałem swoją praktykę diakońską na akcji Pustyni Miast. Każdego lata, tuż po zakończeniu roku szkolnego, młodzi ludzie z salezjańskich wspólnot ewangelizacyjnych spotykają się, by wyjść na ulice miast i dać świadectwo, że Jezus żyje. Akcja ewangelizacyjna zaczyna się ścisłymi rekolekcjami. Na ich zakończenie uczestnicy do wspólnej kasy wrzucają to, co ze sobą przywieźli, zdając się na Bożą opatrzność przez najbliższe kilka dni. W 2012 roku jako diakon zostałem ekonomem jednej z grup ewangelizacyjnych. To znaczy do mnie należał podział tego, co mamy i czuwanie nad tym, żeby nikt nie chodził głodny. Zadanie, którego nigdy w życiu nie chciałem, w którym się nie czułem, którego się bałem. Bałem się, że nasza akcja się nie powiedzie przez to, że nie będę wystarczająco zaradny. Szybko okazało się, że to, co zebraliśmy podczas ostatniego spotkania rekolekcyjnego, wystarczyło zaledwie na opłacenie przejazdu na pierwsze miejsce ewangelizacji ze Szczecina do Barlinka. Dotarliśmy tam i na wieczornym spotkaniu integracyjnym ksiądz Darek, szef akcji, dzisiaj mój przełożony, przedstawił mnie młodzieży, mówiąc: to jest ksiądz Szymon, on da nam jeść. Te słowa zmroziły mnie, sparaliżowały. Miałem w kieszeni 10 euro, które ktoś wrzucił na składkę i nie wydaliśmy na autokar. Mieliśmy zgrzewkę mleka, parę chlebów, konserw, dżemów, co ledwie wystarczyło na kolację i śniadanie na zajutrz. Byłem przerażony. Następnego dnia w niedzielę animowaliśmy msze święte w parafii, po których miałem zapewnić obiady 40 osobom, prosząc, by parafianie zabrali pielgrzymów do swoich domów. To była kolejna okazja do ewangelizacji. Po pierwszej mszy dwie rodziny zaprosiły 4 osoby. Po drugiej kolejne 6 osób zostało zaproszonych, co znaczy, że dla 30 brakowało nadal posiłku. Nie potrafię oddać burzy, jaka szalała w mojej głowie. Co ja teraz zrobię? Tłum po mszy już się rozchodził, nie było ratunku, nie było nikogo zainteresowanego. Spojrzałem sprzed kościoła na tabernakulum i pytam, co teraz? W tym momencie, na niemal pustym placu, podchodzi do mnie pewna pani i pyta, ile księdzu brakuje obiadów? Odpowiadam, że około 30, ale będzie super, jak będzie pani mogła zabrać chociaż 2 osoby ze sobą. Na to ona mówi, to niech wszyscy do mnie przyjdą, tylko potrzebuję godzinkę, żeby się zorganizować. Ja na nią wielkie oczy i w tym momencie wiedziałem, że to nie jest moje dzieło, że to nie jest tylko moja praca, ale że to jest Chrystus, Pan Jezus, który sam troszczy się o to, by Jego Ewangelia była głoszona. Nie potrzebowałem więcej dociekań, nie potrzebowałem więcej pytań. Podczas tamtej ewangelizacji Pan Jezus działał cuda i niczego nam nie brakowało. Na rok przed święceniami kapłańskimi nauczył mnie, że jak wzywa do zadania, to wystarczy, że człowiek da się poprowadzić, a na pewno niczego mu nie zabraknie. Będzie widział cuda i o nic zbytnio nie musi się troszczyć. W niczym innym nie musi pokładać nadziei, jak tylko w Jego słowie i w tym Jego posłaniu.
To były rozważania księdza Szymona Kasprzaka. A my usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.